Gdy trochę interesujemy się historią, to nieraz się zadziwiamy, ileż szczytnych idei poszło w niepamięć, ilu błyskotliwych ludzi gdzieś zgasło, już ich nie ma, ileż gwarnych niegdyś miejsc świeci dziś pustkami. I nie inaczej niestety jest też z ludźmi wierzącymi, a przynajmniej z niektórymi ludźmi wierzącymi, że gdzieś po latach następuje wypalenie, zniechęcenie, ogarnia rutyna, jakaś suchość, jakaś pustynia w życiu duchowym. Taki wierzący wprawdzie ma imię, że żyje, ale w środku jest już suchy, jest już umarły. Idzie w niedzielę na nabożeństwo, ale bez jakichś oczekiwań, bez podniesionego serca, co Bóg będzie mówił, co się wydarzy, gdy się zgromadzi lud Boży. Rutyna. Wiadomo, zaczną, pośpiewają. Potem kazanie wygłosi ten biernacki u nas. A później może kawę jeszcze się załapie na jakąś kawę i pójdziemy do domu. I tak w kółko Macieju cały okrągły rok. Boże Narodzenie, może o dzieci wystąpią. Czego tu się spodziewać? Rutyna. Te same czynności, ten sam kierat. Ot, jak wakacje, no to może na wczasy pojadę i to wszystko. Ja chciałbym dzisiaj razem z wami przyjrzeć się pewnej lekcji, której udzielił Pan Jezus swoim uczniom. Lekcji, która mnie wewnętrznie i cieszy, i niepokoi. Bo widzę w świetle tego słowa, że sam podpadam pod to słowo, że sam nie bardzo jeszcze w moim życiu żyję tak, jakby Pan chciał, jak to widzę w Jego słowie. To jest lekcja, którą znajdujemy w 11 rozdziale Ewangelii Marka. Otwórzmy Biblię, 11 rozdział Ewangelii Marka i będziemy czytali kilka wersetów z uwzględnieniem całego kontekstu. A przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni. I wspomniał Piotr i rzekł do niego: Mistrzu, oto drzewo figowe, które przekląłeś, uschło. A Jezus odpowiadając rzekł im: Miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze, wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. Pochylmy głowy do modlitwy. Panie Jezu, przeczytaliśmy te Twoje słowa i stajemy w obliczu tych słów, pragnąc zrozumieć, co masz naprawdę na myśli, co miałeś na myśli wtedy, gdy mówiłeś to swoim uczniom. Jak my, Twoi uczniowie, żyjący wiele wieków później, mamy odbierać tę naukę. Proszę Ciebie, abyś nam odkrył tajemnicę tego, o co chodziło w tej lekcji. Proszę Cię, abyś otworzył nasze zmysły, abyś obudził nasze serca, abyśmy uchwycili Twoją myśl, abyśmy mogli pójść za nią, abyśmy mogli być takimi ludźmi, jak Ty sobie życzysz. Abyś Ty miał chwałę z naszego życia, a my żebyśmy mieli po prostu piękne, wspaniałe życie we wierze. Amen. Niezwykła okoliczność życia. Jezus był w Jerozolimie, wracał pod wieczór i tak mu się jakoś zachciało, przyszło mu, żeby coś przekąsić. Zdarza się, no, jak gdzieś idziemy, a już jak jedziemy, to tam zaraz byśmy coś chcieli przekąsić. Po podróży to jest normalny odruch. Jezus zobaczył drzewo figowe, liści pełno i tak z tej myśli, żebym coś przekąsił, żebym jakąś figę mógł sobie zjeść, podszedł, przeszukuje te liście, przeszukuje, a tam figa. Nie ma niczego. Pusto. Prócz liści nic, jak mówi stara pieśń. Pomyślmy przez chwilę, czy jego oczekiwanie było stosowne w odniesieniu do tej figi. Ewangelia mówi, że tak naprawdę to wcale nie była pora na figi. Że Jezus podszedł do drzewa, ale tak jak my byśmy podeszli w marcu do jabłonki i chcieli jabłka zrywać. To przecież nie była pora na figi, więc normalny, rozsądny człowiek, dzisiejszy człowiek by po prostu nie szedł do takiego drzewa, żeby zerwać jakiś owoc. Więc oczekiwanie niekoniecznie było, jak tutaj widać, związane z naturalnym porządkiem rzeczy. Jezus nie przyszedł do tego drzewa, dlatego że on nie wiedział, że figi to są w innym terminie. Przecież tego nie można Panu naszemu Jezusowi imputować. Bo przecież on, jak mówi Kolosan, 1:16, wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. Czy drzewo figowe pod Jerozolimą mieści się w tym wszystko dla niego i przez niego? No oczywiście. Więc gdy on podchodził do drzewa figowego, to chociaż ono było, tam miało inny termin rodzenia i tak dalej, gdy Jezus podchodzi do drzewa, to drzewo powinno się zmobilizować i dać figę. Miał prawo? Ja wierzę, że miał prawo. Ale to nie chodziło przecież o to drzewo w tym momencie, tylko chodziło o lekcje, które Jezus chciał swoim uczniom udzielić. I właśnie je udziela. Podchodzi do drzewa figowego, o którym oni wiedzą, że tam fig nie ma. Szuka, mówi, to niech nikt z ciebie w takim razie nigdy już żadnej figi nie zjada. A co się stało? Czyż Pana naszego poniosły jakieś emocje złe? Oburzył się na drzewo? Przecież ono normalnie nie powinno rodzić w tym czasie. Czy mógł tak postąpić? Dziwne słowa wypowiada Pan. I gdy Jezus te słowa wypowiedział wieczorem do tej figi, coś się z tą figą zaczęło dziać. Że przeszła noc, jest ranek, Jezus wstał, ochędożyli się, idą znowu do miasta. Idą, przechodzą, a Piotr, taki bystry człowiek, tu i tam patrzy. Nigdy nie patrzy na wprost, tylko na lewo, na prawo, jak to niektórzy. Prawie czy czuł, jak ochroniarz Pana Jezusa. I ze zdumieniem mówi, mistrzu, oto drzewo figowe, które przekląłeś, uschło. A więc oto pojawiły się konsekwencje braku reakcji na oczekiwanie Pana. Pan oczekiwał od tej figi owocu, nie znalazł, więc czasem upraszczamy i mówimy, przeklął drzewo figowe. A on tylko powiedział, nie, w takim razie nikt z ciebie już żadnego owocu nie jada. I Piotr właśnie tak to odebrał, że to było przeklęcie tego drzewa i mówi, zobacz, drzewo, które przeklałeś, uschło. Jezus, jak w tej historii widać, mógł, ale nie wymusił owocu na tym drzewie. Podszedł, był wszechmogący, przecież wiecie, potrafił zrobić tam z 5 chlebów i 2 rybek, mógł zrobić wiele, więc tutaj też mógł podejść i to by dopiero zaskoczyło uczniów. Jak on by przyszedł i się zajadał smaczną figą, oni by oniemieli, powiedzieli, ale jakiego mamy mistrza. Ale Jezus nie tej lekcji chciał im teraz udzielić. Jezus chciał im udzielić lekcji na temat wiary. Na temat wiary szczególnej, nie takiej powszechnej, takiej wiary, że się wierzy, że słońce dzisiaj wieczorem zajdzie, że się wierzy, że jak deszcz popada, to trawnik się zrobi zielony, że się wierzy, że w nocy księżyc się pojawi. Nie o takiej wierze Jezus tutaj chciał im powiedzieć. Chciał ich uczyć wiary niezwykłej, wiary takiej, która się spodziewa rzeczy niezwykłych. I właśnie tutaj widzimy, że po tym, co zrobił, i oni zobaczyli to drzewo uschnięte od korzeni, wypowiada te słowa, któreśmy odczytali, jeszcze raz je przeczytamy, ale w przekładzie Sterna, odrzekł, miejcie ten rodzaj ufności, która pochodzi od Boga. W naszym przekładzie, miejcie wiarę w Boga. A inny przykład oddaje tę myśl głębiej. Miejcie ten rodzaj ufności, która pochodzi od Boga. Tak, powiadam wam, że kto nie wątpi w swoim sercu, lecz ufa, że to, co mówi, stanie się, może powiedzieć tej górze, idź i rzuć się w morze, a tak mu będzie uczynione. Dlatego też mówię wam, o cokolwiek prosicie w modlitwie, ufajcie, że to otrzymacie, a będzie wam dane. Jezus wzywa do tego, żeby jego uczniowie mieli wiarę. Miejcie wiarę w Boga. Miejcie ufność w Bogu, w Biblii Poznańskiej. Miejcie wiarę Boga, dosłownie w grecko-polskim Nowym Testamencie. Czyli taki rodzaj wiary, nie ludzkiej wiary, nie tej przyziemnej często wiary, nie takiej wiary niewiary, takiego niedowiarstwa, takiej wiary, która najpierw sprawdzi, jak sprawdziła, no to dobrze, to już wierzę. Tomasz mówi, jak go włożę palec w bok, dotknę, to będę wierzył. Pan Jezus mówi, Tomaszu, ręce opadają. Przecież nie tego cię uczyłem przez tyle lat. Błogosławiony, kto nie widział, a uwierzył. Że zobaczyłeś, to uwierzyłeś. To każdy tak potrafi. Każdy niewierzący potrafi tak wierzyć. Miejcie ten rodzaj wiary, ten rodzaj ufności, który pochodzi od Boga. I właśnie chciałem, żebyśmy się skupili, modlę się o to, żebyśmy uchwycili tę lekcję. Zastanawiam się, ilu z nas jest w stanie ją zrozumieć dzisiaj. Zwłaszcza, że ja sam czuję się taki słabiutki, jeśli chodzi o ten rodzaj ufności, która pochodzi od Boga. Że sam bym pragnął się nauczyć, zrobić jakieś kolejne kroki, żeby zacząć tak chodzić, jak tutaj Jezus uczy swoich uczniów. Zacznijmy od tego, że każdy chrześcijanin ma jakiś zakres naturalnie możliwych zachowań przynoszących owoc dla Boga. Zrozumiałe. Żyjemy, jesteśmy osobami myślącymi, inteligentnymi, czytamy Pismo Święte, mamy jakiś zasób doświadczeń życiowych, mamy jakieś emocje pozytywne, mamy jakieś środki techniczne, no i możemy, biorąc to, czym dysponujemy, używać tego dla chwały Bożej. Ale to są naturalne nasze możliwości i każdy z nas je ma. Na przykład przychodząc w niedzielę na nabożeństwo, śpiewając, oddając chwałę Bogu, wykorzystujemy te nasze naturalne możliwości, zdolności, by Mu służyć, by Mu oddać chwałę. Niosąc pomoc komuś w imieniu Chrystusa i tak dalej. To są te naturalne możliwości. Każdy z nas je w jakimś zakresie ma. Ale wtedy nie robimy dla Boga niczego szczególnego, gdy wywiązujemy się z tych naszych naturalnych powinności. Nikt z nas nie może powiedzieć, och, Panie, powinieneś tak nawet pomyśleć, bądź się tak, bo ja byłem w niedzielę na nabożeństwie. Co ja zrobiłem? Tak, to zawsze bym spał, ale ty, tej niedzieli ja poszedłem na nabożeństwo. No, co do niektórych wierzących należałoby zrobić wielkie halo. Halo, halo, przyszedł na nabożeństwo. Ale myślę, że w niebie tam nie ma żadnego zachwytu, że ktoś zrobi coś, co wypływa z jego normalnych, naturalnych możliwości i obowiązków, jasno objawionych w Słowie Bożym. Ten rodzaj wiary nie robi w niebie na nikim wrażenia. Bo nie jest to ten rodzaj wiary, ten rodzaj ufności pochodzący od Boga. Bo Bóg jest w swojej naturze niezwykły, nadnaturalny, cudowny. On tworzy, On robi rzeczy, które są zaskakujące, robi rzeczy, które nie pasują do żadnych stereotypów, żadnych kanonów utartych wśród ludzi. Bóg jest niezwykły. Jezus chce od nas nastawienia na postawy i czyny wynikające z wiary, a nie z naszych naturalnych możliwości, naszych zwyczajów, naszych codziennych utartych ścieżek. On oczekuje od nas takiego nastawienia, które wykracza poza obręb tych naturalnych zachowań i naturalnych możliwości. Weźmy ilustrację. Człowiek, który idealnie wywiązuje się z obowiązków w granicach naturalnych możliwości, ale nigdy nie wykracza poza ich obręb. Tak, jest porządnym pracownikiem, ale on ma sobie nawet zafoliował zakres obowiązków podpisany i on wie, że o 7:00 ma się pojawić, 7:15 ma to zrobić, jak to jest sekretarka, o 8:13 dyrektorowi kawę podać. Kawę, tam było w obowiązkach kawę, żadnej czekoladki obok nie może być w takim razie. Wszystko zgodnie z tym, co zostało określone, wszystko do kreseczki zrobione i zawsze tak samo. Pięknie? No z jednej strony można powiedzieć, no w porządku, wywiązuje się z tego, co powinien zrobić. Ale Jeżeli nie ma tam postaw, które wykroczą poza ten obręb naturalnych, określonych wcześniej obowiązków czy zachowań, to to życie jest takie jakieś, takie smutne trochę, no nie? Takie nudne się robi. Takie, że taki człowiek na początku się ekscytował, że ma wszystko, że robi do tego co do minuty, wszystko porobione, a tak rok przeszedł, drugi rok przeszedł i tak się zaczyna to życie tak powoli, takie się robi rutynowe, takie nudne, takie schnie. Ja to w tym biurze już schnę. No to może pomyśl coś, przynieś kiedyś kwiatek do tego biura, coś dyrektorowi innego zaproponuj zamiast tej kawy. Zrób coś, co jest nietypowe. Zrób coś, jeśli chodzi o życie wiary, coś, co wykracza poza to naturalne, co jest niezwykłe. Oto przykład zderzenia się dwóch takich postaw. Postawy takiej, co to akuratnie, wszystko zgodnie z przepisami, z rozsądkiem, z rozumem i jakiejś takiej postawy niezwykłej. Pierwsza Samuelowa, 17 rozdział, zestawia nam postawę Saula, jego sposób myślenia i postawę Dawida, króla późniejszego i jego postawę myślenia. Była sytuacja, że naprzeciwko wojska izraelskiego wychodził ten wielki bydlak, taki trzymetrowy i lżył zastępy izraelskie. Miał na imię Goliat, więc postać znana. I ci wszyscy drżeli, o, my nie możemy, przecież według przepisów wszelkich 1,5-metrowy nie zabije 3-metrowego. Nie ma możliwości takiej i po prostu nie ma szans. Aż przyszedł kiedyś Dawid. Przyszedł tam jakieś jedzonko, wałówkę przyniósła dla swoich braci starszych, którzy byli w armii. Przyszedł i tak się rozgląda i patrzy na tego, a Dawid był jeszcze mniejszy niż pozostali. Patrzy, a ten wyszedł i tam na to. Wyspiechu się boją. Dawid na to spojrzał, mówi, co to w ogóle się dzieje, żołnierze? To ja pójdę. Wypiął pierś, zbudowany jak huta Katowice, wyszedł i mówi, ja pójdę. I stawię czoła temu potworowi. Dotarło to do króla. Saul rzekł do Dawida, 17 rozdział, 33 werset 1 Samuelowej. Ty nie możesz pójść do tego Filistyńczyka, aby z nim walczyć, gdyż jesteś młodzieńcem. On zaś jest wojownikiem od swojej młodości. Wtedy Dawid odpowiedział Saulowi. Sługa twój pasał owce ojca swego i bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał jagnię z trzody. I co wtedy? No normalne, bydlak taki przyszedł, porwał zwierzę. Ja tylko mogłem od ptaszka postawić tam przy tej owcy, że porwana i zanieść tacie i pokazać. No nam jedną owcę porwał niedźwiedź albo lew. To wszystko, co naturalnie można było zrobić. Nie, Dawid mówi, wtedy ja biegłem za nim, pokonywałem go i wyrwałem je z paszczy jego. A jeśli rzucił się na mnie, o, to musiał uważać. To go chwytałem za grzywę, tłukłem i zabijałem go. Młodzieniec, chłopczyk. Ale coś w nim było takiego, że czy ten niedźwiedź ma zamiar. Taką ojeczkę kochaną nie dam, nie popuszczę. Otóż lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa twój i ten Filistyńczyk nieobrzezany będzie jak jeden z nich, ponieważ lży szeregi Boga żywego. Widzicie zdarzenie tych dwóch postaw? Ten myśli w sposób naturalny, a ten ma wiarę. Ten ma ten rodzaj ufności, która pochodzi od Boga. Ten rodzaj ufności, która mówi, nie, to nie będzie tak naturalny. Naturalnie jest, tak jak było tam w czasie pasienia trzody, naturalnie było, że zabierał, ale ja stawałem przeciwko temu i w sposób nadnaturalny odzyskiwałem to, co zostało zabrane. I tak też stanie się teraz. I trzeba powiedzieć, że Dawid wpadł Bogu w oko z tą swoją postawą. Ale się mu spodobał taki młodzieniec. Bóg patrzył na niego, już tam go widział, jak właśnie Gdzieś tam na pastwisku to robił, w górach. I teraz zobaczył. I to mu się spodobało. Oto jest człowiek, który chodzi wiarą, żyje wiarą. To jest człowiek, który potrafi się zachować w sposób niekonwencjonalny, który nie ogranicza się tylko do tego, co rozumowe, co wyrachowane, co naturalne, co możliwe dla mnie, bo jeszcze mam czas, a jakbym już nie miał czasu, to już nie mogę tego zrobić. To jest człowiek, który patrzy oczyma wiary, który przekracza te naturalne limity, który jest gotowy zrobić coś, co zupełnie nie pasuje do jego naturalnych sił i możliwości, który jest otwarty na to, że zacznie robić rzeczy, których nigdy by nie robił. Się nie urodził z mikrofonem, a staje i głosi i mówi. Naturalnie nigdy. Ja przed ludźmi bym stał. A zobacz, stanęła w niedzielę ubiegłą i powiedziała. I co do lekcji, jakiej Jezus udzielił dla uczniów, lekcji na przykładzie tego drzewa figowego. Otóż wynika z tego, co tutaj czytamy, że w oczach Pana miłe jest, żebyśmy wykraczali poza to, co naturalne. Żebyśmy wyruszali tam, gdzie normalnie w naturalnych siłach nie jesteśmy w stanie dotrzeć. Żebyśmy byli gotowi złapać motykę i polecieć na słońce, jeśli Bóg od nas tego zażąda. Jeśli Bóg nam powie, zrób to, to żebyśmy byli gotowi to zrobić. Żebyśmy się otworzyli na rzeczy, które są pozanaturalne. Bo Jezus, podchodząc do drzewa figowego, które naturalnie nie mogło mieć owoców, nie miało owoców, Jezus podszedł i chciał zjeść z tego drzewa dojrzałą figę. Podszedł i to miało pokazać uczniom, że On oczekuje od nas, że może do naszego życia podejść i powiedzieć: chodź, albo idź, albo siedź, albo mów, albo cokolwiek jeszcze zrób. I ty nie powiesz: ale Panie, to nie jest ta pora. Panie, ale jestem zmęczony. Panie, ja już wczoraj robiłem. Panie, niech inni to zrobią. Panie, mnie nie stać na to, co ty. Panie, ja jestem za słaby. Panie, ja niewykształcony. Panie, ja kobietą jestem. I tak dalej. Tylko gdy On podchodzi i cię posyła impuls przez Ducha Świętego, to ty ruszasz. Ruszasz, choćby nie wiem co. Mówią inni, zgłupiał. Na co on się porywa? A ty się zabierasz za rzeczy niemożliwe dla ciebie, ponieważ Jezus podchodzi do ciebie, a on ma prawo zjeść figę w czasie, której normalnie fig nie ma. W tej historii z drzewem figowym wszystko kłóci się z naszą logiką, naszym rozsądkiem, z naturą rzeczy. No bo Jezus oczekiwał poza sezonem figi na tym drzewie. Wypowiedział słowa negatywne. O, dzisiaj niektórzy by się bardzo oburzyli. Jak to Jezus takie słowa wypowiada? Przecież nie wolno negatywnych słów wypowiadać. Wszystko powinno być pozytywne. Wszystko powinno być takie budujące, takie miłe. Jezus powinien to jakoś powiedzieć: no w porządku, drzewko. Kiedyś jeszcze może. Pomyliłem się. Przepraszam, że cię liście twoje poruszyły. Żeby się drzewo czasem nie oburzyło, że się oczekuje. Jezus wypowiedział słowa, powiedzieliśmy negatywne. Niech nikt w takim razie z ciebie nigdy już owocu nie jadł. No to się kłóci z naszym rozumieniem nawet samego Jezusa. Mało tego, tak samo kłóci się ze zdrowym rozsądkiem ilustracja z górą, o której przeczytaliśmy. To by powiedział tej górze: weź się zbierz i rzuć się w morze. No co za ilustrację? To w ogóle góra jest po to, żeby była górą, a woda, żeby była wodą. Jak góra pójdzie do wody, to tam już nie będzie wody. To będzie woda na górze albo góra na wodzie. No po prostu nienaturalne. Co Jezus opowiada? A Jezus właśnie chce zmienić ich sposób myślenia, nauczyć ich chodzić wiarą, że właśnie we wierze działa się tak, jak Bóg chce, obojętnie czy to pasuje do naszego sposobu myślenia i naszych naturalnych możliwości, czy nie. Jezus jednoznacznie tego oczekuje od swoich uczniów, żebyśmy się nastawili na rzeczy nadnaturalne, byśmy oczekiwali rzeczy nieziemskich, byśmy wykorzystywali każdą okazję, żeby ćwiczyć naszą wiarę, żeby się uczyć chodzić we wierze, Tak jak to Piotr kiedyś zobaczył, że Jezus chodzi po wodzie i on podchwycił w tym momencie i zachował się prawidłowo. Mój Panie, pozwól mi do Ciebie przyjść. A Jezus, aż się spodobało to Jezusowi, mój, chodź. Zobaczysz, jak to jest, jak się człowiek nadnaturalną rzecz zrobisz. I zaczął robić, i zaczął iść, ale nagle się rozejrzał, jak zwykle się zaczął rozglądać i niestety zaczął tonąć. Ale miał już pierwszą lekcję, że tak można, że są rzeczy takie niezwykłe. Wniosek, jaki z tego tekstu chciałbym, żebyśmy wyciągnęli, żebyśmy uchwycili, to jest taki. Powinniśmy stać się drzewem, które na oczekiwanie Pana wydaje owoc nawet poza sezonem. Bo jeżeli On czegoś chce, to mamy to robić i koniec. Jeśli Duch Święty nas do czegoś pobudza, nie włączajmy w to zaraz naszej logiki, naszego rozsądku, nie zaczynajmy rachować, wyliczać i tak dalej, tylko to róbmy od razu, jeśli Duch Święty nas do tego pobudza. Drzewo, które nie zareagowało należycie na to oczekiwanie Pana, uschło, dlatego że nie wykazało tej gotowości, żeby wydać owoc, uschło. To jest obraz. Mam nadzieję, że duchowo potrafimy to zrozumieć, uchwycić. Nie chodzi tu o to drzewo. Nie chodzi tu o te figi. Chodzi o wiarę. Chodzi o postawę ludzi wierzących. I tu się też pojawia otrzeźwiająca myśl. Jeśli nie jesteś gotowy dać czegoś poza naturalnym porządkiem rzeczy, to jesteś w sensie wiary do niczego. Ze swoją religijnością, pobożnością, uczynkami, tym wszystkim jesteś do niczego. Jeśli nie ma w tobie takiej gotowości, że gdy Pan czegoś ode mnie chce, to ja natychmiast to robię, to nie masz tego rodzaju wiary, która pochodzi od Boga. Prawdziwa, żywa wiara przestawia człowieka na to, ażeby mógł być gotowy na każdy impuls Ducha Świętego, by zrobić coś dla Jezusa. Bo Duch Święty po to został zesłany, aby nas prowadzić, aby nam od rana do wieczora i w nocy nawet posyłać różne sygnały, to rób. Chcę, bo to wszystko jest życie wiary. Ci, którzy są w Duchu Świętym, oni chodzą wiarą. Oni słuchają i robią to, co Duch Święty podpowiada. I tutaj się otwiera niezwykłe pole możliwości i przygody, i przeżyć, i nadnaturalnych rzeczy, gdy człowiek zaczyna chodzić wiarą, gdy zaczyna słuchać i być posłuszny tym impulsom Ducha Świętego. Więc bracia i siostry, drodzy przyjaciele, wszyscy, którzy wierzycie w Pana Jezusa i chcecie robić postępy, to jest ważna lekcja dla nas. To jest lekcja, której nie powinniśmy przegapić. Jest potrzeba, abyśmy byli szczególnie otwarci na każde żądanie Chrystusa Pana, obojętnie czego dotyczy. On ma prawo zażądać od nas czegoś poza naszymi planami, poza naszymi terminami, poza naszymi przyzwyczajeniami, naszymi naturalnymi możliwościami. On ma prawo przyjść do nas, bo jest Bogiem, a my jesteśmy stworzeniem. My żyjemy dla Niego, my żyjemy do Jego dyspozycji, my jesteśmy po to stworzeni, żeby Mu przynosić chwałę, żeby być na każde Jego zawołanie, zgłaszać się wewnętrznie cały czas, Panie, co chcesz, bym zrobił. I mamy być gotowi. Gdy On mówi, idź, to żeby iść. Gdy mówi, przebaczaj, to przebaczaj. Ile razy przebaczyć? Pan mówi, nie 7, ale 77. Nie. No i właśnie, już się zaraz powie, no przecież no, ja muszę ją czegoś nauczyć, tę kobietę. Nie będę jej cały czas przychodził i przepraszam. Nie, właśnie, jeśli Jezus mówi, że masz to zrobić, to masz to zrobić. Ale to nie jest dla mnie naturalne. Ja tak mam taką naturalną bólę, że nie przepraszam. A właśnie masz przełamać się, masz się stać innym człowiekiem i przepraszać. Jeśli Bóg mówi, idź do prezydenta i powiedz mu o Jezusie, powiedz, co to mi coś się mi prześniło, jakieś głupota mi się śniła, że Adamowiczowi o Chrystusie głosił. Nie masz takiej refleksji mieć, tylko rano dzwonić i próbować się umówić. Bo może być tak, a zresztą nie chcę już snuć scenariuszy, jak to może być, że właśnie tak bardzo ważne jest, żebyśmy postąpili tak, jak Pan nam w danym momencie mówi. Mamy być gotowi do zrobienia rzeczy wbrew ludzkiemu rozsądkowi, moralności, racjonalnemu myśleniu. Bo gdy Bóg coś mówi, to trzeba tak zrobić, nawet jeśli zupełnie to nam nie pasuje. Oto Abraham, jeszcze wtedy Abram, 1 Mojżeszowa, 12 rozdział. I rzekł Pan do Abrama: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu swego do ziemi, którą ci wskażę. No zobaczcie, człowiek osadzony w określonym miejscu, ma rodzinę, wszystko, żyje jak trzeba, a Bóg mu mówi: weź to wszystko, zostaw ten cały dorobek, to całe towarzystwo, to całą kulturę, to siedlisko życia, zostaw to i ruszaj do ziemi, jeszcze ci nie powiem jakiej, tylko jak będziesz szedł, to ci ją wskażę. Rozsądne? To jakiś szaleniec by tylko mógł to zrobić. Ale co zrobił Abraham? Wstał i poszedł. Oto Ozeasz, prorok. Ozeasza, 1 rozdział. Początek poselstwa Pana przez Ozeasza. Pan rzekł do Ozeasza: idź, weź sobie za żonę nierządnicę i miej z niej dzieci z nierządu. Ludzie. Izraelita. Jak można w ogóle coś takiego? Co Ozeasz zrobił? Zrobił tak. Oto Łukasza 5,4. Apostoł Piotr, rybak. Całą noc ciągali te sieci w lewo, w prawo ciągali, wyciągali, pusto, pusto. Wrócili tacy zrypani, zmęczeni, tacy w ogóle. Sieci tam przeglądają. Jezus tam się pojawił, przemówił. I potem do Piotra mówi: weź, wypłyń i zarzuć sieci na połów. Noc. Przyszedł jakiś tu z tego Nazaretu. Jak on może mnie, doświadczonego rybaka, może mi mówić, co ja mam robić? Budzi się naturalnie w człowieku coś takiego. Ja wiem, jak się ryby łowi. Ja wiem, kiedy się ryby łowi. Ja wiem, ja się na tym znam. Niech mi tu nikt nie mówi, bo ja mam doświadczenie. Co Piotr? Odpowiadając Szymon, Piotr rzekł: mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy. Ale na słowo Twoje zarzucę sieci. Opłaciło mu się? Dobrze zrobił? Oczywiście, że dobrze zrobił. Żeby w takim razie nie uschnąć, bracia i siostry, pytajmy myśl. Potrzebujemy mieć ten rodzaj ufności, która pochodzi od Boga. Która się poddaje Bogu, Słowu Bożemu, bez żadnej dyskusji, bez żadnego spierania się, przekomarzania, przeciągania, walki na argumenty. Ten rodzaj ufności, który poddaje się całkowicie. Bóg tak powiedział i tak robię. Wprawdzie kłóci się to z moją logiką, z moim doświadczeniem, mówi Piotr, ale na Twoje słowo to zrobię. Wprawdzie nie chciałbym, wprawdzie w żaden sposób nie mogę pojąć, dlaczego mam zostawiać moją rodzinę, mój dom, moją pracę, moje wszystko i iść gdzieś nie wiadomo, w nieznane. Ale skoro Ty, Boże, mówisz, to Ty masz jakiś plan, więc ruszam. Wprawdzie absolutnie do głowy mnie nie przychodziło, żeby z nierządnicą się żenić, wiadomo, nierządnica, no to ona przecież, jak ona będzie wierna? No absolutnie, no. Tyle dziewic w Izraelu mamy, a Bóg mi każe dziewic. Ale na słowo Twoje to zrobię, bo Bóg miał jakiś plan, bo Bóg chciał czegoś nauczyć swój naród. Kilka praktycznych wskazówek, jak chodzić z tym rodzajem ufności, która pochodzi od Boga. Jak w tym się poruszać. Bo jeżeli tego nie będziemy robić, to uschniemy. Ja sam się, Boże, jaki ja jestem suchy. A przecież nie o takim życiu czytam w Słowie Bożym. Nie taki obraz Kościoła mam w Dziejach Apostolskich. Jeśli nie pójdę tym tropem, nie pójdę za tą myślą, no to usknę. To popadnę w rutynę. Oczywiście kazanko wygłoszę. Oczywiście spotkam się z wierzącymi. Oczywiście pośpiewam. Oczywiście wszystko będą oczywiste. Ale w środku będę od korzeni. Usknę. Żeby nie usknąć, muszę podchwycić tę myśl, którą tu Pan mówi. A ta myśl jest taka, że gdy Jezus ode mnie czegoś oczekuje, gdy posyła do mnie jakiś impuls, Duch Święty, to ja mam się od razu na to otworzyć i to robić. I kilka praktycznych rad. Po pierwsze, żeby od rana do wieczora być wsłuchanym w głos Ducha Świętego. Tak nas Słowo Boże prowadzi. Żebyśmy nasłuchiwali, żebyśmy wychwytywali te sygnały, co Bóg chce zrobić. I to nie chodzi o takie naturalne sygnały, że no jak mam dojechać do pracy i jeżdżę tramwajem, to żebym wsiadł do tramwaju. To nie Duch Święty, tylko mój rozum mi mówi, że muszę wsiąść do tramwaju. Albo że jak jestem głodny, to żebym wziął kawałek kiełbasy i zjadł. To naturalne moje odruchy to mi mówią. I tutaj nie należy tego przypisywać Duchowi Świętemu, że Duch Święty mi powiedział, że mam kiełbasy się najeść. Ale Duch Święty będzie nam mówił nieraz takie rzeczy, które nie leżą nam gdzieś tu głęboko w naturze. Będzie nam mówił rzeczy, które będą domagały się pewnego zderzenia się z naszą naturą, z naszym rozsądkiem, z naszymi przyzwyczajeniami i sposobem myślenia. Wtedy Duch Święty przychodzi i mówi, zrób to. Idź tam. Bądź cierpliwy. Ach, bądź cierpliwy w przebaczeniu. Bądź cierpliwy w znoszeniu przeciwności. Bądź otwarty, bądź stały w tym, żeby szukać pojednania z ludźmi, którzy Cię nie lubią. I tak dalej. No to 100 rzeczy bym mógł teraz wymieniać. Nie o to chodzi. Bo każdemu z nas Duch Święty będzie mówił inne rzeczy. Będzie mówił nam o tym, co wynika z wiary. Co wynika z naszego związku z Chrystusem. Co wynika z prawa Boga do naszego życia. Że On może z nami zrobić, co tylko zechce. Na każdą nową sytuację i okoliczność należy patrzeć jako na potencjalną możliwość okazania tego rodzaju ufności, która pochodzi od Boga. Życie staje się interesujące, bo oto zwykła okoliczność życia, a my w niej zaczynamy dostrzegać, że Bóg czegoś nas może nauczyć. Dzieje się coś złego, a my nie popadamy w rozpacz, tylko już tam jakieś możliwości, czego Bóg nas w tej sytuacji może nauczyć. Paweł i Sylas są w więzieniu, północ, zakuci w dyby i śpiewają, bo oni tam czują przez skórę, Duch Święty tam przez skórę mówi, ale się wydarzą rzeczy dzisiaj, ha, ha, ha. Więc oni aż śpiewają. I nagle ten, który ich przed wieczorem zakuwał w dyby, przylatuje, pada przed nimi, bo się pootwierały wszystkie drzwi, wszystko się w tym pada. Co mam robić, żeby być zbawiony? To oni by tydzień przedtem głosili, a nikt by tak nie chciał takiego pytania zadać, a tutaj oni po prostu, bo byli otwarci na działanie Ducha Świętego. Hiob znalazł się w wielkim doświadczeniu, cały świat wokoło nad nim się użala, a Hiob ma w sobie coś takiego, co musi coś w tym być. Oni mówią, bo pewno zgrzeszyłeś, bo nie zgrzeszyłem. Musi coś w tym być. Bóg coś ma w związku z tym. Więc nie poddam. Żona przychodzi i mówi, ty jeszcze dalej w tej wierze, daj spokój, złożyć Bogu i umrzeć. Mówi, kobieto, mówisz jak te nierozumne inne tam. Dobre przyjmujemy od Boga, nie powinniśmy przyjmować i złego. Czuję przez skórę, że coś Bóg ma dla niego. I gdy się to wszystko kończy, mówi, o Boże. Mówiąc krótko, dziękuję Ci za to całe doświadczenie, bo przedtem to tylko troszkę o Tobie wiedziałem, a teraz już Cię widzę. Alleluja. Wierzący człowiek zawsze szuka w każdej okoliczności, wyjściu na rynek, jeździe tramwajem, pójściu do pracy, wyjechaniu na wczasy. Wszędzie szuka i odnajduje i nasłuchuje na to wszystko, co Duch Święty nam mówi, że może Bóg objawić swoją chwałę, że w każdej chwili mogą się dziać rzeczy nadzwyczajne. A gdy idzie w niedzielę na nabożeństwo, to jest podwójnie podekscytowany, ponieważ Duch Święty w każdej chwili może coś do nas powiedzieć. Prawdziwy chrześcijanin nie zasklepia się w granicach naturalnych możliwości i zachowań. Tak jak w miłości i w przyjaźni. Jeżeli ludzie się nawzajem kochają, to nie są rutyniarzami. Jeśli pali się we mnie miłość do mojej żony, to kombinuję na różne sposoby, jakby ją zaskoczyć. Czasem może ją jeszcze bardziej rozgniewam, jak próbuję ją czymś zaskoczyć. Ale dalej będę kombinował, dalej będę główkował, jakby zrobić coś niezwykłego, coś takiego, żeby... Bo nie ma gorszej rzeczy w małżeństwie, czy w przyjaźni, jak rutyna. Jak zawsze, jak jedziemy na to spotkanie, to zawsze te same ciastka stawię, non-stop. Zawsze tak samo, wszystko to samo.
Coś innego, coś nowego. Miłość szuka sposobu, żeby zrobić coś niezwykłego. I właśnie tak też powinno być w życiu wierzącego człowieka, żeby miał ten rodzaj wiary, która pochodzi od Boga, żeby miał wiarę Boga dosłownie, wiarę Boga, nie ludzką wiarę. Słuchajcie, mnóstwo ludzi duchowo uschło. Dlaczego? Bo nie byli gotowi wykroczyć poza swoje naturalne granice. Byli zamknięci. Mówili Bogu tak, ale do tej granicy. Bo ja mam tylko tyle czasu, bo ja mam tylko tyle pieniędzy, bo ja tylko tyle mam ochoty, a więc już nie mam ochoty. Bo taki jestem już. Tak jaki jest. Tak idę do Ciebie. Nic więcej. Żeśmy śpiewali w niedzielę i może nawet niektórzy się ucieszyli. Mówią, no i dobrze, mówię, taki jaki jestem, przychodzę i nic się nie zmieni.
Nie, nie. Ci, którzy uschli, to uschli dlatego, bo przestali postępować w duchu żywej wiary. Żywa wiara. To jest to codzienne bycie online z Duchem Świętym i ta gotowość, że będą się wydarzać w moim życiu, ponieważ jestem dzieckiem Bożym, ponieważ należę do Jezusa Chrystusa, ponieważ napełnił mnie Duch Święty. Nie jestem już zwykłym człowiekiem, żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Już nie żyje Marian Biernacki, żyje Jezus Chrystus, który poprzez tego Mariana Biernackiego chce się jakoś objawiać, więc to nie liczy się MB, liczy się Jezus Chrystus. I ponieważ On we mnie żyje, to muszą, to powinny się dziać, to będą się dziać, to się nastawiam na rzeczy niezwykłe w moim życiu. O Boże, przebacz mi, że taki skarb, taką możliwość marnotrawię przez całe lata, bo się poruszam tylko w obrębie naturalnych możliwości. Bo tak rozsądek mi mówi, bo mam 52 lata, to już wiem swoje, że to się tak robi, a to się robi tak, a tego to się w ogóle nie robi. Taki chłopek roztropek ze mnie. A powinienem być dużo dalej w chodzeniu we wierze, w robieniu rzeczy niezwykłych. My jako zbór po 15 latach powinniśmy być dużo dalej w odkrywaniu woli Bożej, realizowaniu woli Bożej w tym mieście. Wierzycie w to? Jeżeli nie chcemy uschnąć całkiem, to módlmy się o ten rodzaj ufności, która pochodzi od Boga. Powstańmy. Panie Jezu, dziękuję Ci za lekcję, której udzieliłeś na przykładzie drzewa figowego. Nie wszystko rozumiem z tej lekcji, ale to, co mi dałeś zrozumieć wczoraj, to przynoszę przed Twoje oblicze, Panie. Staję przed Tobą i chcę Ci powiedzieć, że mnie to porywa wewnętrznie, że chciałbym być takim człowiekiem, do którego Ty możesz podejść i oczekiwać ode mnie rzeczy, których normalnie nie jestem w stanie zrobić i żebym mógł to robić i będę to robił i chcę być takim człowiekiem i modlę się, napełnij mnie Duchem Świętym, abym zaczął chodzić we wierze, abym miał ten rodzaj ufności, która pochodzi od Ciebie, nie taką moją logiczną ufność, nie takie moje naturalne zachowanie. Błagam Cię o to, Panie, spraw to we mnie, bym mógł zrobić postępy w chodzeniu we wierze, żeby moje życie zaczęło przekraczać te naturalne limity i ograniczenia. Modlę się o to. Modlę się o to dla naszego zboru, dla nas wszystkich. Błagam Cię, Duchu Święty, abyś nas poprowadził w tym kierunku, by nasze życie nabrało blasku i Twojej chwały. O to się modlę. Amen.